Good morning. Dzień dobry. Tak ciągle myślę, jak na początek was witać inaczej niż tylko dzień dobry albo coś w tym stylu, więc dzisiaj z takim brzydkim akcentem, którego moja żona nie lubi, mówię good morning. Niech to będzie dobry poranek dla was i nie tylko poranek, dzień i całe życie, bo dzisiaj na werandzie podcast wraca i jest z nami dzisiaj Błażej Borkowski na werandzie.
Dzień dobry, witam.
Jesteś mężem?
Jestem.
Lekarzem, który nie pracuje w zawodzie.
Też prawda.
Niemożliwe.
Tak jak jest. To?
Tyle pieniędzy koło nosa ci przychodzi.
No,
no i widzisz.
Ale warto, że tak powiem, zaryzykować pieniędzmi dla czegoś, myślę, tak bardziej wartościowego, tak? I dlatego, do czego Pan Bóg mnie wzywa, jak wiesz.
Niemożliwe. Jest coś bardziej wartościowe od zdrowia i od tego, żeby długo żyć i pięknie, nie?
Jest. Można nieść zdrowie i można nieść zdrowie ducha. Także...
Więcej o tym pewnie powiemy.
Myślę,
jesteś
tak.
też członkiem wspólnoty Dom w ramionach Ojca z Warszawy?
Tak jest.
I masz kanał na YouTubie, który się nazywa Dr. Jesus.
Tak jest. Świeży kanał
po
od niedawna.
Tak. W opisie filmu macie link do kanału, więc sobie zasubskrybujcie. A teraz, no opowiedz, jak to się stało, że w ogóle w pewnym momencie życia podjąłeś decyzję o byciu lekarzem, a potem się okazało, że chyba jednak nie. Więc jestem pewien, że tutaj ktoś namieszał i tym kimś, kto namieszał, pewnie był Pan Jezus. W takim
to
pozytywnym
prawda.
Sensie.
To prawda, w pozytywnym sensie. Wiesz co, ja w ogóle z wyborem tych studiów, myślę, troszeczkę przestrzeliłem. I jakby ja byłem niewierzący, kiedy wybierałem te studia, nie? Znaczy byłem w kościele, chodziłem do kościoła, byłem taki, no powiedzmy, niedzielnym katolikiem.
Grzeczny
tak?
chłopak? Tak wyglądasz jak taki grzeczny chłopak trochę.
Wyglądam, aczkolwiek na imprezach pokazywałem pazur. Także gdzieś tam ten alkohol i wiesz, takie imprezy to towarzyszyły. Powiem ci, że raczej gdzieś myślę, że byłem w centrum takim towarzyskim, że tak to powiem, i gdzieś bardziej polewałem i wiesz, po prostu nakręcałem imprezy niż raczej stałem w kącie. Ale to była jakaś taka moja ucieczka, wiesz, że tak szukałem trochę takiego sensu życia. I w sumie mogłem powiedzieć, że miałem dużo rzeczy, bo no, miałem rodzinę, która mnie wspierała, miałem fajnych przyjaciół, znajomych, nie, więc towarzysko też było super. Gdzieś dobrze się uczyłem, myślę, i uprawiałem sport, więc kurczę, no tak z boku jakby spojrzeć, wiesz, tak ze świata, że tak powiem na mnie, no to się wydawałoby, że szczęśliwy gość. Ale gdzieś miałem taką pustkę w swoim sercu, miałem taką pustkę i tak czułem, że to nie jest do końca jeszcze taka pełnia życia, że jest coś więcej. I zacząłem poszukiwania, kiedy właśnie już poszedłem na studia, na które właśnie, tak jak już wspomniałem, poszedłem tak trochę z rozpędu, myślę, że z braku innego planu. Myślałem trochę o jakiejś takiej drodze związanej ze sportem, ale też jakby trenować zacząłem trochę później piłkę nożną, więc jakby tak myślę, że zawodowo byłoby to trudno już gdzieś tak ogarnąć, żeby żyć po prostu w ten sposób. Więc pomyślałem, medycyna, fajnie, pomaga się ludziom. Myślę, no takie nawet pobożna, nie? Gdzieś jakaś taka ścieżka. Więc spróbowałem, poszedłem na te studia i... Męczyłem się na tych studiach, mimo że uważam, że jest to piękny kierunek i naprawdę poznałem tam niesamowitych ludzi, którzy robią genialną pracę, tak? I niosą po prostu pomoc, niosą ukojenie, ale czułem, że to nie jest moja ścieżka, wiesz, jakby całe te kilka lat, bo tak naprawdę skończyłem 6 lat, więc byłem tam 6 lat, poszukiwałem gdzieś jakiejś takiej swojej drogi, może coś mnie zainteresuje bardziej, może, nie wiem, jakaś chirurgia, bo tam się dużo dzieje. Ja raczej jestem taką osobą spontaniczną, że lubię, jak się coś dzieje, ale no to nie było to. I ta pustka mi cały czas towarzyszyła. Gdzieś stopniowo trochę tak te imprezy zacząłem się wycofywać, bo tak widziałem trochę taki bezsens tego wszystkiego, że fajnie jest poklepać się po plecach, ja cię szanuję, ciebie też, ale no nic z tego głębszego nie wynika, tak? Więc trafiłem też, pamiętam w tym czasie studiów, na takiego rapera Tao, nie wiem, może część z was będzie kojarzyć. I on, że tak powiem, nakierunkował moje poszukiwania, jeśli chodzi o wypełnienie tej pustki, na stronę Boga, nie? Jakby, że zacząłem szukać w stronę po prostu Boga. I trwało to, myślę, 4 lata studiów. Bo na pierwszym roku trafiłem na Tał i 4 lata studiów szukałem. Czy to praca, czy trochę w sport uciekałem, gdzie piłka, trochę ćwiczyłem, różnych rzeczy próbowałem. I przyszedł bardzo ważny moment w moim życiu, w którym postanowiłem pójść do wspólnot. Mój przyjaciel, który jest protestantem, pamiętam, zachęcił mnie do tego, aby odwiedzić wspólnotę. I też pamiętam, on duży, że tak powiem, impact miał na moje życie, bo...
Ale jaką wspólnotę? Protestancką czy katolicką?
Właśnie bardzo pięknie się zachował, bo nie przyciągał mnie, tak? Nie
tylko wiedział, że jesteś katolikiem, tak, i polecił ci katolicką wspólnotę.
Tak, po prostu, żebym poszedł, bo widział, że gdzieś się zablokowałem się w tych poszukiwaniach, nie? Że zacząłem też odkrywać trochę w internecie, jakichś szóstaków, nie szóstaków, że zobaczyłem, że coś tam się dzieje, ale czułem taki blok w tych poszukiwaniach, że jakby, kurczę, zatrzymałem się. I no ja miałem trochę taki obraz, jeśli chodzi o wspólnoty, że są to tacy dziwni ludzie, wiesz, jakaś taka dziewczyna w poczuchranych włosach, po wyciąganym swetrze, nie? Więc miałem duże opory, nie powiem, że zmagałem się z tym, żeby tam pójść, ale wewnętrznie czułem, że może to być jakiś ważny moment. Więc dobra, poszedłem do kościoła akademickiego w Świętej Annie, chodziłem tam na mszę, pamiętam, I był jakiś taki moment, gdzie był przegląd wspólnot. Jakiś taki, że wychodzili na ogłoszeniach liderzy, czy tam członkowie wspólnot i mówili, że taka i taka wspólnota i tam można dołączyć. No i usłyszałem takie zdanie, że tam oblubienica, odnowa w Duchu Świętym, coś, ta nazwa mi się tak kołatała gdzieś w głowie, bo ktoś o niej wspomniał, nie wiem, czy jakaś moja koleżanka, czy coś, więc o coś się złapałem. I tak mówię, nie, no nie. Wychodzę i nie idę tam, nie ma opcji. Po prostu ten taki stereotyp tej wspólnoty był tak jakoś mocno silny i mocny, że to są jacyś dziwni ludzie, a wiesz, no ja byłem normalny chłopak, nie? Wiesz, tutaj jakiegoś rapu słucham, wiesz, piłkę gram, dorastałem w bloku, więc mówię, nie, to nie dla mnie. I pamiętam, wychodzę z kościoła i to wręcz mógłbym powiedzieć, że było, kurczę, takie ponadnaturalne doświadczenie, bo... moje nogi zaczęły iść w stronę grupki, która właśnie, to była oblubienica, że ona czekała pod kościołem, tam kilka osób i ja zacząłem iść w ich stronę. Nie wiedziałem w ogóle, czy to oni, nie oni, jakby co ja od nich chcę. Pamiętam, podszedłem do tej grupki, w ogóle tam był ksiądz, chyba się przywitałem z nim, nawet cześć, powiedziałem do niego, nie pamiętam. I on się zapytał tak, ty jesteś tutaj do nas, do wspólnoty? Ja, no tak. A super, a robisz coś w czwartek? Bo ja tu właśnie objąłem tą wspólnotę, tam sobie urządzam trochę ten, może byś mi pomógł coś tam skręcić, odmalować. Tak zerknąłem w kalendarz, jestem wolny. Dobra, to przyjdę. I się umówiliśmy. Wracam bajnym autobusem i tak mówię, co ja zrobiłem? W ogóle, że jakbym to nie ja zrobił, nie? Że później trochę żałowałem tego, ale mówię, dobra, powiedziałem, że przyjdę, to przyjdę.
Zachowam się jak facet.
Tak. I chwała Panu, że to się wydarzyło, bo poszedłem. Nie był to jeszcze taki strzał, że po tym pierwszym spotkaniu, wiesz, już jakby byłem tutaj, aleluja i wspólnota i Bóg, bo miałem takie wątpliwości, ale było uwielbienie trochę, tam ktoś na gitarze grał, no, jakaś taka modlitwa, w ręce ktoś tam podnosił, jakby się, ja się nie spotkałem nigdy z czymś takim, dla mnie to było coś nowego, trochę ciekawego, a trochę byłem taki zdystansowany, nie? Ale i co było ważne, tu pozdrawiam Justynkę, która była liderką wtedy wspólnoty, przekonało mnie, żeby, pamiętam, przyjść drugi raz, to, że jedna osoba podeszła do mnie i okazała się normalna. Że wiesz, naprawdę...
Niesamowita
historia, nie? Wiesz, zobaczyłem, ty, no ma Facebooka, wiesz, jakby pracuje, studiuje, nie? Jakby, że zobaczyłem, że kurczę, dziewczyna, normalna dziewczyna.
Trochę tych normalnych ludzi w kościele może być.
Chwała Panu, dokładnie. Odkrycie dla mnie to było, wiesz. Teraz to się śmiejemy, nie? To jakby, gdzie poznajemy wielu ludzi niesamowitych w kościele, ale na tamten moment dla mnie to było odkrycie. I pamiętam, że kurczę, no... Normalnie się wydają. Dobra, przyjdę drugi raz. I przyszedłem drugi, trzeci i bardzo szybko był jakiś wyjazd rekolekcyjny do Magdalenki. Pamiętam, tam jest takie centrum odnowy, gdzie się odbywają różne rekolekcje. To był taki weekend, zespół formacji młodych organizował takie weekendowe rekolekcje. Więc mówię, dobra, pojadę tam. Mimo, że nigdy nie byłem, wiesz, na weekend dla Boga, w ogóle dla mnie to było jakby taka trochę strata czasu, nie, na tamten moment. I pojechałem tam. I tam moje życie się wywróciło tak naprawdę, bo nie wiem, w którym to było momencie, ale przez cały ten weekend miałem takie doświadczenie po prostu Bożej miłości, tego, że on naprawdę jest bliski, że chce do nas mówić. Ja tego wcześniej nie wiedziałem. Poszedłem też na modlitwę wstawienniczą, jako ostatni chyba, bo mówię, nie wiem, co to jest w ogóle, jaka wstawiennicza, w jakichś pokojach. Mówię, co tam się w ogóle dzieje? Ale dobra, poszedłem i przekazano mi też kilka takich słów proroczych, które były dosyć trafne. Pamiętam o tym, że mam jakiś trudny czas. Dokładnie nie pamiętam wszystkich tych słów, ale wiem, że one mnie dotknęły w tamtym momencie. Dostałem też słowo z Ewangelii o zaginionej drachmie, czy o odnalezionej drachmie, tak? Że Panna wymiata cały dom i cieszy się i zaprasza wszystkie tam koleżanki, jak znajdzie tą zagubioną monetę. I to było do mnie, myślę, i bardzo mnie to poruszyło wtedy. I wróciłem z tych rekolekcji, bo kilka godzin spędziłem na modlitwie. W ogóle, no jak to kilka godzin się modlić, nie? Jakby nie miałem nigdy takiego doświadczenia. Moja modlitwa wcześniej to wyglądała, proszę, dziękuję, przepraszam. Czasem nawet jeszcze gdzieś tam po pijaku i do widzenia, nie? Gdzieś tam przed snem. I kilka godzin na modlitwie spędziłem wtedy po tych rekolekcjach. Zacząłem widzieć naprawdę totalną zmianę w moim życiu. Zacząłem mieć pragnienie, aby modlić się za ludzi. Czasem na ulicy gdzieś po prostu ewangelizować. Zacząłem mieć takie pragnienie też, jak się dowiedziałem, że Bóg uzdrawia też, żeby modlić się o uzdrowienie. Więc naprawdę to trwa w sumie już tak od ponad 3 lat. Tak jak już mnie Pan Bóg wtedy pacnął, czy tak Duch Święty może bardziej konkretnie, to tak to trwa od tych 3 lat. I ta droga moja z Bogiem idzie dalej.
A gdzie żonę poznałeś?
O, tak, z żoną się poznaliśmy już chyba 7 lat temu, także 5 lat chyba przed, no 7, więcej nawet, dobra, teraz w topa, nie pamiętam kiedy.
Słuchaj, no módl się, żeby nie posłuchała.
Nie, no na pewno posłucha, przed studiami, czyli no tak 7,5 pewnie już będzie. Poznaliśmy się, to jest też śmieszna historia, bo poznaliśmy się pierwszy raz w klubie, w takim Wyszkowie, niezbyt dobrej chluby
i reputacji. Mordownia jakaś, tak?
Tak, tak, bez skrupułów mogę tak powiedzieć, że tak. A później poznaliśmy, że tak powiem, trochę drugi raz bardziej na wyjeździe z księdzem. To też ciekawe.
Ale to przed nawróceniem.
Przed nawróceniem, wiesz, tak.
A
ale
co
mieliśmy...
to za wyjazd? Do Maka, czy co?
Nie, wiesz co? Bardzo, bardzo takiego księdza ziomka mieliśmy, który organizował dla młodzieży wyjazdy za granicę. Mhm. Które no też myślę atrakcyjne było to, że były dosyć tanie i wiesz, dużo znajomych jeździło na nie, więc bardziej taki aspekt towarzyski gdzieś dominował, myślę. A nie, że wiesz, ja tu chcę spędzić czas z Bogiem, tak? To bardziej było, że jedziemy, się fajnie bawimy i jest super razem, ale koronkę rano trzeba odmówić, nie? Że gdzie ksiądz gdzieś tam takie minimum starał się trzymać. Więc jako nie nawróceni, że tak powiem, jeździliśmy na takie obozy. I tam poznaliśmy się już trochę bardziej z moją żoną. I tak naprawdę wydawało się, że mieliśmy szczęśliwy taki związek przez 5 lat. Myślę, że dużo osób patrząc z boku na nas naprawdę, wiesz, miało nas za taką wzorcową parę, że tak powiem, z Instagrama czy coś, że tak wiesz, wszyscy podchodzili.
Młodzi, to, piękni,
młodzi,
bogaci.
Bogaci to może jeszcze nie, ale wiesz, że naprawdę widzieli, że jesteśmy szczęśliwi, nie? Że po prostu się dogadujemy. I to może dziwne, ale przyszedł Pan Bóg, no i zaczął się komplikować. Jak był ten moment nawrócenia, to naprawdę zaczęło się komplikować.
A co się zaczęło komplikować konkretnie?
Wiesz co?
Możesz powiedzieć konkretnie?
Znaczy tak, no ja zacząłem się trochę tak bardziej pilnować, jeśli chodzi o taką czystość, nie? Mhm. Jakby nie chciałem w ogóle gdzieś nocować u Klaudii. W ogóle, wiesz, imprezy zacząłem odpuszczać. Przestałem pić alkohol tak naprawdę też w pewnym momencie. W sumie i do teraz nie piję w ogóle. Wierzę, że tak Bóg mnie zaprasza do tego. Nie sądzę, że wypicie lampki wina jest czymś złym oczywiście, tak? Ale po prostu wiesz, że taką mam drogę. Więc no, poza tym wiesz, wspólnota, zacząłem chodzić na wspólnotę, tak? No, jakaś ewangelizacja uliczna, no to dziwne rzeczy, tak? No,
jak ona na to reagowała?
No niedobrze, delikatnie mówiąc. Na początku tak z dystansem, ale później im dalej, im bardziej Bóg się stawał ważną częścią mojego życia, tym było trudniej, bo no wiesz, też spędzałem czas na modlitwie. Ona czuła, jakbyśmy się cofali trochę w naszym związku. I myślę, że to jest gdzieś zrozumiałe. I naprawdę robiło się coraz trudniej. Pamiętam takie apogeum przyszło. Pojechałem na rekolekcje ignacjańskie na kilka dni w ciszy. Po powrocie dostałem list. Taki podnoszący pewne problemy, które mamy. I co jest ważne, myślę, że Klaudia się czuła po prostu jakby trochę spadła na drugie miejsce. I myślę, że nie do końca tak było. Teraz tego tak nie widzi, już spoilerując troszeczkę, że też u niej zaszła pewna zmiana. Ja jej próbowałem mówić, że słuchaj, Klaudia, jeśli Bóg jest dla mnie na pierwszym miejscu i jeśli będę z Nim i naprawdę będę czerpał tą miłość od Niego, to ja wierzę, że ja Ciebie będę mógł kochać lepiej, nie? Że jakby ważniejsze będzie dla mnie to, żebym Cię słuchał, szanował, nie? Żebym był dobry dla Ciebie, a nie po prostu, żebyśmy tak jakoś pływali po płciźnie. Bo później zobaczyliśmy, że tak naprawdę te 5 lat było dosyć takie płytkie. Że uważam, że ten moment od mojego nawrócenia i później już Klaudii, znowu spoiler, to weszliśmy na taką głębię, zaczęliśmy naprawdę rozmawiać głęboko ze sobą, nie? O tym, co czujemy, co myślimy, że naprawdę będąc ze sobą w związku też staliśmy się takimi jeszcze lepszymi przyjaciółmi. No ale tak, to były trudne momenty i pamiętam, właśnie dostałem ten list i spotykaliśmy się często na takie trudne rozmowy bez rozwiązania, czyli no co dalej, nie? Że co z nami robimy? Jakby czuliśmy, że po prostu się nam rozjeżdża wszystko, tak światopoglądowo, a z drugiej strony, no, że w sumie nie chcemy się rozstawać, bo byliśmy szczęśliwi i tak, kurczę, no, przyszła taka ta sfera i przestrzeń Pana Boga i się coś zaczęło psuć i po prostu spotykaliśmy się, siedzieliśmy pół godziny, godzinę, próbowaliśmy coś wymyślić, ale no, nie dało się. I myślę, że żadne z nas nie chciało podjąć tej decyzji, żeby się rozstać, bo ja patrzyłem w ten sposób, że kurczę, skoro jesteśmy razem, jakby jest trudno, ale może jest szansa, że Klaudia się nawróci. Więc tak jakby nie chciałem tego zrobić. Myślę, że Klaudia też nie chciała podjąć tej decyzji. I przyszedł bardzo ważny moment dla naszego związku. Pamiętam taki dzień, że miałem takie poczucie, żeby pojechać w ogóle do was, do Skierniewic, na takie spotkanie, gdzie była Maria Wadija. I kilka dni później Klaudia napisała do mnie, że zdobyła jakieś 2 bilety na spektakl taneczny, na które bardzo chciała iść i to było w tym samym czasie, kiedy to spotkanie. No ja mówię, no kurczę, jak ja jej powiem, że czuję, zresztą co to jest, mam poczucie, żeby gdzieś jechać, nie? No wiesz, jakby jak się mówi, to
Duch
komuś...
Duch Święty cię do tego prowadzi.
Tak, no ale to powiedzieć? Ciężko to wytłumaczyć komuś, kto tego nie doświadczył, nie? Więc mówię, tak pamiętam, leżę w kuchni po prostu, wiesz, koszula rozdarta, nie? Że przeżywam, że mówię, jak ja jej to powiem, to po prostu będzie ten ostatni kamyczek, że my się rozstaniemy. I powiedziałem jej to. Pamiętam, siedzieliśmy w kawiarni, że no słuchaj, no kurczę, Klaudia, no nie pójdę chyba z tobą, tak czuję, że mam tam jechać, nie? Na te spotkanie. I zadział się dosłownie cud. Pamiętam, siedzimy.
To ja pojadę z tobą.
Dokładnie te słowa. Takie trochę z takim naburmuszeniem. Dobra, pojadę tam z tobą. Wy, który jest ten pociąg? Poczekaj, ale ja cię nie namawiam, nie? Że spokojnie przemyśl to, że wiesz, jakby ja tutaj nic nie chcę. Dobra, jedziemy. Za ile ten pociąg? Tam za 40 minut. Dobra. Pojechaliśmy, weszliśmy do kościoła. Było uwielbienie. Klaudia zalała się łzami wtedy, nie? Jakby Bóg od razu zaczął ją gdzieś dotykać. Później troszkę ją wypchnąłem na modlitwę wstawienniczą i Klaudia dostała tam takie bardzo konkretne słowo od którejś z osób, że powiedzieli jej, że wierzą, że jest w jakiejś bliskiej relacji w tym momencie, która jest mega trudna, ale mają takie poczucie, że ona się w tym momencie rozwiąże, nie? Że ten problem się rozwiąże. No i faktycznie tak było. Wyszliśmy po prostu z kościoła, jak pstryknięciem palcem po prostu zaczęliśmy ze sobą rozmawiać jak jacyś przyjaciele ze wspólnoty, że tu mówi, że tu dostała jakieś słowo, coś związanego z tańcem. A właśnie, a propos tańca też dostała słowo i jakby tego nie mogli wiedzieć, że Klaudia tańczy, a Pan Bóg im to pokazał. I ona była naprawdę tak
dotknięta
naprawdę, że zobaczyła, kurczę, że ten Pan Bóg to jednak nie są takie żarty, nie? Że on naprawdę jest konkretny i może do nas mówić. I oczywiście mieliśmy później jeszcze tam pewne różnice, się docieraliśmy, że cały czas się docieramy, no jak to w małżeństwie, to o to chodzi, żeby się docierać i wzrastać, ale to był taki moment przełomowy. Miesiąc później się zaręczyliśmy i od roku już jesteśmy po ślubie, polecam. Bardzo jestem szczęśliwy, bo to nie jest oczywiste, że będąc w małżeństwie, że ludzie mówią, że to jest fajne. Ja jestem bardzo zadowolony jako mąż, bo mam najlepszą żonę. To możemy wyjść w szranki, oczywiście.
Ale to wiesz, każdy mąż ci powie, że ma najlepszą żonę i tak ma być.
Tak, więc pozdrawiam ciepło moją żonę. Więc to był taki moment przełomowy w naszej relacji. I zaczęliśmy iść w jednym kierunku. Zaczęła trochę bardziej rozumieć mnie i wspierać, nie, w tym, co robię. Także już teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy takim jedno też, jeśli chodzi o takie nasze drogi. Ja też staram się wspierać ją w tym, co robi, w tym, jak się rozwija w tańcu, bo to jest jej pasja. I myślę, że widzę to i widzimy to razem, że wspierając się nawzajem widzimy, jak kwitniemy. Że ja widzę, jak ona wzrasta, a ja widzę jej wsparcie i widzę, że bez jej wsparcia też by było mi bardzo trudno, nie?
Super. No, a wracamy jeszcze trochę do oblubienicy. Jak to dalej się potoczyło w kontekście tych wspólnot?
W kontekście wspólnot. Wiesz co, no w oblubienicy byłem jakiś czas, ale ta wspólnota jest wspólnotą akademicką, która ma to do siebie, że ma dawać takiego kopniaka i żeby gdzieś tam doświadczyć Pana Boga, poznać ludzi, poznać tą rzeczywistość i iść dalej. I byłem tam przez jakiś, nie wiem, rok, półtora roku. Później zaczął się COVID, więc miałem trochę takie kilka miesięcy takiego zawieszenia, gdzie wróciłem do swojej rodzinnej miejscowości i tam kończyłem studia zdalnie. Później pojawił się na chwilę epizod w postaci wspólnoty Syjon, też którą ciepło pozdrawiam i też mam tam dużo przyjaciół cały czas. A teraz tak naprawdę już jestem od pewnego czasu, tak jak powiedziałeś na początku, we wspólnocie Dom w ramionach Ojca, razem z moją żoną już. To jest bardzo ważne i to był z jeden czynników, dla których zmieniliśmy Syjon na Dom w ramionach Ojca, na tą wspólnotę, żeby być po prostu razem i żeby razem w tym wzrastać, bo no to jest mega ważne. No można działać samemu, robić pewne rzeczy, no ale co z tego, jak małżeństwo będzie się rozjeżdżać.
Ale to nie? Co, na Syjon nie mogła chodzić?
Tak, tak, tak. Przez... No kolidowało to z jej pasją, czyli z tańcem.
No i się ugiąłeś.
No wiesz...
Złożyłeś ofiarę.
Troszeczkę tak, no. Myślę, że tą ofiarę złożyłem wcześniej, wiesz, bo... Tak naprawdę podjąłem decyzję, że jak było tak trudno między nami, to ja byłem gotowy na to, że my się możemy rozstać, wiesz? Miałem takie poczucie, że nawet jak będę bardzo blisko Boga i będę się do Niego przybliżał, że to może poskutkować tym, że my się rozejdziemy. Że ja miałem tego świadomość i trochę to ten moment był takim Izakiem dla mnie, że ja musiałem w sercu Klaudię oddać. Nie? Że tak naprawdę w praktyce zobaczyłem, czy Bóg naprawdę jest na pierwszym miejscu, bo to się tak fajnie mówi, że Panie Boże, bądź pierwszy, kocham Cię, jesteś najważniejszy, tylko że to się weryfikuje później w praktycznym życiu, nie? I to był taki jeden z momentów, że naprawdę zobaczyłem, kurczę, no, że chyba Pan Bóg dał mi taką łaskę, że stawiam go na pierwszym miejscu, a finalnie przy tym wygrałem. Wilk syty i owca cała, że tak powiem, tak? Bo Pan Bóg nie zabrał mi Klaudii, a dał ją odmienioną.
No ale też przez to, że byłeś gotowy ją, że tak powiem, oddać, to później nie ma problemu z tym, żebyś ty oddawał inne rzeczy dla niej. Nie, że to jest tak jakby, ja widzę w tym takie połączenie. A propos właśnie, książka Izaak, ojca Adama Szustaka, w opisie tego filmu możecie sobie ją kupić. Myślę, że nie przypadkiem tutaj wspomniałeś imię Izaak, ale to jest książka skierowana właśnie do mężczyzn i my musimy wiedzieć o tym, że potrzebujemy oddawać, tak jak Błażej, jakąś tam swoją część, żeby po prostu było dobrze i też w małżeństwie, nie? I tutaj wzrastacie razem w jednej wspólnocie. No i co się dzieje dalej? Od momentu jesteście już we wspólnocie razem i co dalej?
Co dalej? No tak, bo byłem w trakcie, to wszystko działo się w trakcie studiów tak naprawdę. I ja tak gdzieś na piątym roku miałem to spotkanie z Panem Bogiem, nie? Moich studiów. I od początku takiego doświadczenia Pana Boga miałem takie poczucie, że kurczę, naprawdę ja chcę służyć tak w pełni Mu, że chcę się cały oddać, że czuję takie zaproszenie. I jednocześnie męczyłem się bardzo na swoich studiach, zresztą później też robiłem testy zawodowe, to ta medycyna mi wychodziła gdzieś na końcu w ogóle. Więc jakby z każdej strony miałem gdzieś takie potwierdzenie, że chyba to nie do końca jest taka droga zgodna z moim charakterem, mimo że bardzo piękna. I zacząłem pytać Pana Boga, wiesz, o taką moją drogę, że pamiętam, zadałem Panu Bogu pytanie: Panie Boże, Ja się męczę strasznie na tych studiach, czuję tak w sercu, że to nie jest do końca to. Poszedłem tak po prostu, bo tak, bo mi się wydawało, że jest to w jakiś sposób dobre, tak, i niesie się pomoc, ale czy to jest coś, co ty chcesz, żebym robił, czy wolisz naprawdę, żebym poszedł za tobą na full, bo czułem to już od pewnego momentu i pamiętam na modlitwie, przyszedł mi chyba, to był chyba jedyny raz w życiu, kiedy dostałem sigla. W sensie, czyli po prostu tak przyszła mi jakaś myśl, czy jakby obraz, słowo Jeremiasz 1. Jakby nie wiedziałem wtedy, co tam jest, jeszcze tak Biblii też tak nie znałem. Teraz już trochę bardziej dbam o to, żeby czytać słowo. Się śmiejemy.
Ja się śmieję i patrzę na Krzysztofa, który jest tutaj wideorealizatorem, tak? Bo o tym rozmawialiśmy przed nagraniem.
Także słowo jest ważne.
Słowo jest oczywiście ważne. Najważniejsze przecież jest słowo. Tak. Słowo i tradycja apostolska. Tak, oczywiście, że tak.
I przyszedł mi ten na modlitwie ten fragment z Jeremiasza z pierwszego rozdziału. I tam w tym fragmencie jest takie słowo. Zanim stworzyłem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Powołuję cię i namaszczam na proroka dla narodów. Nie? I tam nie, dalej jest, że nie bój się mówić, że poślę cię do kogokolwiek cię poślę, że będziesz przemawiał. I dla mnie w sercu to była taka wskazówka, że kurczę, że naprawdę, Panie Boże, że ty chcesz, żebym ci służył. Że to jest taka odpowiedź, ale mówię, no dobra, ale to mi się może coś tak wydawać i tak fajnie by jakieś potwierdzenie mieć. Rzadko tak robię, ale mówię, kurczę, no to jest gruba decyzja. Wiem, że będzie się wiązać z wieloma trudnościami. I poszedłem na modlitwę wstawienniczo, pamiętam, do swojej wspólnoty. I to było bardzo ciekawe, bo powiedziałem Panu Bogu przed tą modlitwą tak. Panie Boże, jeśli naprawdę Twoją wolą jest, żebym Ci służył tak na full i serio nie chcę, żebym był lekarzem, że to nie jest dla mnie, proszę Cię, niech przekażą mi ten sam fragment, który dostałem na swojej modlitwie z Jeremiasza 1. Niech dadzą mi to samo, to będzie dla mnie znak, jak nie, no to nie. Jakby, że będę wiedział. I nie powiedziałem im, o co się modlą. Tak po prostu rzuciłem. Słuchajcie, pomódlcie się za mnie. Rozeznaję pewien temat. Może Pan Bóg wam coś pokaże. I pomodlili się za mnie. I tam przekazali mi jakieś jedno słowo, drugie. Ja mówię, no tak. I na koniec, słuchaj, no i mam jeszcze dla ciebie takie słowo z Jeremiasza pierwszego rozdziału. I cytują mi ten fragment, nie? Ja powiem, wstałem z tego krzesełka. Mówię, no hit. No, myślałem, że może tak być, ale jednak taki byłem, wiesz, zaskoczony. No.
Nie dowierzałeś.
Tak, już. No bo, no okej, okay, można powiedzieć, no przypadek, tak? No trafili akurat na tą stronę z całej Biblii. No ale Biblia ma ile stron?
Tu pytanie do Krzysztofa, ale Krzysztof pewnie nie wie, a jak nawet powie nam dużo. Ile, to nasza ma trochę więcej.
Ale na pewno wszystkie przeczytał. I my także, myślę, przeczytaliśmy wszystkie.
Znaczy, no, my wszystkie nasze, no bo to tak, jest tak, różnica. Okay, oni okay. Mają 66, okay, tak, my tak, mamy dobrze. 73, więc...
Dobrze. Ale no jest, myślę, małe prawdopodobieństwo, żeby akurat utrafili ten fragment. Więc dla mnie to było gdzieś potwierdzenie i dużo takich potwierdzeń miałem. Właśnie ważne było dla mnie to, że to nie było dla mnie takie duże zaskoczenie, bo jakby ja to w sercu czułem, jakby gdzieś w środku, że kurczę, że to jest moja droga, że ja chcę, że naprawdę chciałbym głosić, chciałbym opowiadać o Panu Jezusie, że po prostu ciągnie mnie do modlenia się za ludzi, że wiesz, ja miałem coś takiego, że jak ludzie mogą nie doświadczać tak Pana Boga, że jak mogą, wiesz, nie słyszeć Go, nie mieć relacji z Nim, że... Bo ja sam chodziłem do kościoła, ja byłem w tym kościele, ale nie miałem relacji z Bogiem, nie doświadczałem Go i po prostu mnie to, wiesz, tak nosiło wewnętrznie, nie? I zaczęły się różne szalone historie dziać, bo jedna z takich historii, pamiętam, jak jechałem w pociągu i po prostu miałem coś takiego, że chciałem się modlić za ludzi. Wszędzie, gdzie byłem, nie? W sklepie, w pociągu, gdziekolwiek. I pamiętam, jedna z takich sytuacji była w pociągu, gdzie jadę po prostu sobie w przedziale i zacząłem się modlić uwielbieniem. Jechałem ze 2-3 godziny i zacząłem pytać Pana Boga o jakieś słowo odnośnie jednej osoby, która wierzyłem, że coś Bóg mi pokazuje. To ciężko powiedzieć, jakoś tak mi się podświetliła, wyróżniła, coś w tym stylu. I dostałem takie trzy zdania, bardzo banalne. Myślałem, że to jest moje tak naprawdę, że po prostu moje myśli, że bardzo, bardzo kocham tą osobę, jest dla mnie cenna i chcę, żeby do mnie wróciła. I mówię, kurczę, no to spróbuję, nurkuję, nie jest to łatwe. I cały czas to jest dla mnie trudność, ale tak od środka mnie wyrywa po prostu, żeby to robić, że próbuję. Więc wyszedłem do korytarzyka, czekam na tą osobę, bo widzę, że się zbiera. Mówię, no mam z 15 sekund może, nie? Widzę, że wysiada na stacji, ale próbuję. Może to coś zmieni w jej życiu. I podszedłem do niej, mówię, słuchaj, no jestem chrześcijaninem, wierzę, że Pan Jezus pokazał mi pewne rzeczy o tobie. Wierzę, że chce ci powiedzieć, że cię kocha, że jesteś dla niego cenna i chcę, żebyś się zwróciła do niego. I ona, wiesz, łzy pojawiły się w jej oczach i powiedziała, że no ja kiedyś byłam blisko Pana Boga, ale trochę odeszłam od Niego i właśnie myślałam, żeby się do Niego zwrócić. Nie? I to była jedna z takich historii, gdzie widziałem naprawdę, że Pan Bóg coś mi powiedział odnośnie tej osoby, że widziałem, że ona była dotknięta. Nie wiem, co się wydarzyło dalej, tak? Bo może to zaskutkowało, może nie. Ale no, wiem, że po prostu zaniosłem krótką informację o nim, że jest żywy, nie? I to są momenty, kiedy naprawdę czuję taki pokój w sercu, że ja wiem, że to jest po prostu coś, co mam robić, nie? I że naprawdę czuję w tym spełnienie.
I tak się pojawił Dr. Jesus, czyli ten kanał na YouTube?
Dr. Jesus, tak jest. Tak się pojawił. To też jest ciekawe, że pomysł na ten kanał w sumie przyszedł mi na modlitwie i to już ze 2 lata temu pewnie, z 1,5 roku temu. Ja już wtedy chciałem zaczynać to robić, ale dobrze, że to się nie udało, bo nie byłem na to gotowy. I zresztą nazwa też wierzę, że mi przyszła na modlitwie. To ja po prostu spędzałem czas z Bogiem i przyszła mi taka myśl, nie? Więc żeby po prostu nagrywać takie właśnie sytuacje, o których opowiadałem, takie codzienne, takie wyjścia, gdzie Pan Bóg działa i jest żywy. No i zacząłem to robić, no nie wiem, już 2-3 miesiące, jakby sprawa jest świeża, pewnie będzie trochę więcej, jak wypuścimy.
Tak, tak, pewnie
więcej. więc wszystko już działa, śmiga i myślę, że to jest coś, do czego Pan Bóg mnie wzywa na ten moment.
No tak. I co tam na tym kanale publikujesz?
Wiesz co, na ten moment właśnie nagrywam wyjście ewangelizacyjne, czyli po prostu, wiesz, modlimy się przed wyjściem o to, żeby Pan Bóg nam mówił, na przykład gdzie mamy iść, czy jakieś detale odnośnie jakiegoś, nie wiem, ubioru, czy odnośnie jakichś osób i naprawdę zaczynamy widzieć powoli, że Pan Bóg mówi. Oczywiście to nie jest tak, że mamy 100% skuteczności, ale zdarzały się momenty, że naprawdę Pan Bóg coś pokazał i później spotkaliśmy tą osobę i że wiedzieliśmy, że On chce, żebyśmy do niej dotarli. Nagrywam też świadectwa uzdrowień na tym kanale. Także jak ktoś ma jakąś ciekawą historię, to zapraszam i chciałby się podzielić, bo myślę, że to też jest ciekawa przestrzeń, że Pan Bóg też chce uzdrawiać dzisiaj i jakby ja o tym przez wiele lat swojego życia nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją, więc na ten moment tak. No a przy okazji wiadomo, no jak są jakieś zaproszenia, czy podzielić się świadectwem, coraz więcej gdzieś się tego zaczyna pojawiać. Zresztą możesz opowiedzieć nasz wczorajszy ten...
A dostałeś blesa? Rozmowę.
Jeszcze nie pytałem.
No to jak nie dostałeś blesa, to nie wiem, czy mogę powiedzieć.
Okej, okay, no dobra, nie. No dobra, to nie. To no, nie mówmy.
Ewentualnie nie dostaniesz blesa, trudno.
Ale chodzi o to, że drzwi się otwierają, tak?
Tak, tak, bo jechałem samochodem i tak sobie... Często jak jadę samochodem, to sobie myślę, czy rozważam, czy po prostu tak jestem z Bogiem i On mi różne rzeczy pokazuje. No i zobaczyłem właśnie Błażeja, jak głosi w szkole. No i akurat parę godzin wcześniej dzwonił do mnie znajomy i on do mnie zadzwonił, a ja nie odebrałem, więc akurat po tym, jak sobie myślałem, to tak znowu mi wpadło, to oddzwoń do niego. Więc dosłownie tak, jadę. Myślę, widzę Błażeja w szkole, 2 minuty później odzwaniam do tego faceta, nie? Mówi, cześć, słuchaj, w czwartek, piątek są rekolekcje w szkole, czy ty mógłbyś pojechać, bo ja nie mogę, bo mi coś tam wypadło w pracy i nie mogę się zwolnić. Ja mówię, no stary, no nie mogę, no w Wielkim Poście to po prostu nawet i w tygodniu mamy tak zarąbane wszystko, że się nie da, a mam właśnie wtedy już umówione rekolekcje, więc nie ma opcji. No, ale akurat przed chwilą miałem myśl o takim jednym, to ci znajdę kogoś, żeby mnie zastąpił, w sensie ciebie zastąpił w zasadzie. No i mówi, dobra, to słuchaj, to dawaj mi znać i potem właśnie napisałem do ciebie, czy masz wolne. No i tak się to
okaże.
Się stało.
Tak
się okaże, czy liderka tak twoja
jest.
Pobłogosławi
tak jest.
Na to, zgodzi się. No ale ciekawe są właśnie takie momenty, nie? Że no tak. Nie powiem, szczerze, no nie powiem, żebym codziennie myślał o Błażeju Borkowskim.
No tak, więc to mogło być...
Szczególnie, że no ile my się znamy, ile razy gadaliśmy w życiu? No,
ze dwa pewnie.
No, a wiesz, no tak myślę, że to są takie Boże różne działania i Bóg mówi po prostu.
Tak, i to jest właśnie mega, że to pokazuje, jak Pan Bóg otwiera ścieżki, nie? Że jakby On ma takie czasy i pory. I jeszcze w sumie jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem a propos tej mojej drogi, bo ja dostałem też 2 takie słowa prorocze w sumie, jeszcze 2, no, dużo dostałem, naprawdę dużo słów dostałem o tym, że będę jeździł, będę głosił, będę opowiadał Panu Jezusie. Dwa proroctwa, które dostałem, takie słowa do swojego życia, jedno w Skierniewicach w McDonaldzie. To jest hit.
Wiadomo, najlepiej. Wszędzie. Nie najlepiej, nie, bo ja już McDonalda nie jem od dłuższego czasu. Najlepiej no, to w kebabie by było.
A, natomiast, myślałem, że zmiana diety jakaś tutaj.
Nie, po prostu akurat no, ten rodzaj jedzenia mnie gdzieś tam odstręcza. Wolę prawdziwe, w miarę prawdziwe jedzenie, kebab. Jakie jest w kebabie, no, ale kontynuuj.
Tak, i tam dostałem jedno słowo. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy sobie po prostu i jedna osoba, która no gdzieś ma taki dar proroczy, zaczęła mi mówić, że będę miał duże namaszczenie do modlitwy o uzdrowienie. Takie być może pokroju kolegi z twojej wspólnoty.
No.
Pozdrawiam.
Każdy
też,
chce być Zielińskim.
Też poznałem. Pozdrawiam Marcina. I drugie słowo też w ciekawym miejscu dostałem, pod kolumną Zygmunta. Mhm. Był jakiś kościół uliczny, czy no właśnie, to od brata protestanta zresztą. Dostałem to słowo. Który zaczął gdzieś mi mówić o tym, że wierzę, że będę posłany nie do setek, ale do tysięcy osób, nie? I jakby ja rozeznawałem te słowa też jakby na swojej modlitwie i wierzę, że gdzieś Pan Bóg mi to potwierdzał, że to było z tym, co mi grało w sercu, więc naprawdę dużo takich potwierdzeń miałem i to zaczyna się dziać, nie? Jakby to mi pokazuje taką wierność Pana Boga. Jakby nie powiem, bo przeszedłem dużo takich trudnych momentów i takich nieoczywistych. No ta droga na pierwszy rzut oka, no to może się wydawać, że taka dziwna, no kurczę. No, tutaj, wiesz.
Nie musisz mi mówić.
No właśnie, nie?
Więc ludzie, wiesz, uważają cię za darmo zjada, że twoja droga i to, co robisz, to tak naprawdę po pierwsze jest nieważna, po drugie no jest łatwa. Po trzecie jest taka, no właśnie oparta, jakby zaraz ci powiedzą, szukasz kasy. Nie? Tymczasem, no właśnie, nie pytają, co jest u podstaw, co jest na początku. Na początku jest zmaganie i cieszenie się z każdego worka ziemniaków, który możesz, nie wiem, gdzieś dostać. Czy... Ja miałem takie sytuacje na początku swojej drogi z wiary, kiedy też odebrałem to samo, co ty, że mam głosić Ewangelię, mam jeździć, głosić i po prostu żyć w ten sposób, żeby być dostępny. Bo to było to, nie? Że pracowałem w korporacji, dostawałem zaproszenia i mówię, no wiesz co, nie przyjadę głosić do twoich tam uczniów 500 osób w liceum, bo muszę być w pracy. Mnie to po prostu zaczynało wściekać, nie? Mówię, co, kurczę, tu mi przeszły takie rekolekcje, tu mi przeszło takie głoszenie, tu mi przeszło obok nosa. Mówię, nie może tak być, bo ja chcę głosić, to jest ważniejsze dla mnie, niż jakieś tam jakaś praca, żebym miał zapewniony byt, tak? Więc kiedy na to poszedłem, no to wiele osób pukało się w czoło i mówiło, co ty tutaj wymyślasz, nie? I no faktycznie były takie momenty, kiedy pamiętam, ktoś mi przyniósł worek ziemniaków i ja autentycznie się ucieszyłem. Mówię, kurde, to jest ze 30 zł, no nie, i ile czasu ja będę jadł te ziemniaki? Po prostu moja rodzina i ja będziemy mieli frytki do kolejnych tam kilkunastu obiadów. Więc takie były początki, nie? I wcale to nie jest proste. Szczególnie, że kontynuuje się hejt i ludzie właśnie nie będą rozumieli, tak? I tak będzie u ciebie. Nie będą rozumieli tego, co robisz.
Dokładnie. I wiesz, no ludzie często widzą efekt końcowy, nie? Że o fajnie, masz werandę, masz podcast, tutaj tego, tak? Że tu cię ktoś wspiera, ziemniaki ci przynoszą,
pieniądze,
nie?
Pieniądze z nieba lecą, tak, pieniądze nic z nieba, nie robisz.
A tak naprawdę, no tylko chyba my i Bóg wiemy, przez co trzeba było przejść, nie? Żeby dojść do tego momentu. Ile, wiesz, jakichś takich podśmiechań. Tak. Żeby brzydko nie powiedzieć.
Podśmiewania, to chyba tak, się mówi
tak, normalnie. Tak. No musiałem uciec od słowa.
Ile zazdrości, ile hejtu.
Tak,
ile tego
i to naprawdę jest
Ty jeszcze
trudne.
Jesteś przystojny, to w ogóle.
Mam żonę, także...
No tak, no ale wciąż jesteś, tak? Więc zazdrość,
dziękuję.
Jedno,
ty
drugie,
również, Krzysiu.
Dziękuję, również. Dziękuję. Więc wiesz, to zazdrość może uderzać w różne tematy. Ten młody, taki piękny w koszuli, tutaj będzie mi mówił o Jezusie. To co? No, piłkarzem miał być, nie?
Tak, i no i tak spinając to, nie? Że Pan Bóg jest wierny, jakby myślę, że jak ktoś ma duże powołanie i takie duże słowa, to dużo musi przejść. Tego często nie widać, ile trzeba było wycierpieć, ile, wiesz, takich kroków wiary nawet, że po prostu idziesz w ciemno, Pan Bóg ci da jakieś słowo, ty masz skoczyć na główkę, nie wiesz jak będzie, nie? Nie wiem, no tak jak ty zostawiałeś pracę gdzieś...
3 miesiące przed ślubem.
Ej, to my podobnie mieliśmy trochę takiego, u mnie się dużo rozgrywało tak miesiąc przed ślubem. Moja żona kandydatka na ołtarze mówią, po prostu to ze mną się naprzechodziła, to naprawdę.
A moje tak nie mówią, nie wiem czym.
nie wiem. Ale tak, i Pan Bóg jest wierny. Pan Bóg jest wierny i gdzieś spełnia te obietnice w swoim czasie, ale naprawdę zaczyna otwierać drzwi. I co jest najfajniejsze, że widzę, że moje serce jest szczęśliwe i spełnione. Że naprawdę jest to wszystko zgodne z tym, co mam w środku i to, co się zaczyna dziać, że zaczynam gdzieś jeździć, modlić się za ludzi, głosić. To jest po prostu niesamowite.
No, słowo mówi, że szczęśliwy człowiek, który idzie drogami pańskimi, tak? Który znaje i idzie nimi. Błogosławiony, co prawda, ale błogosławiony to znaczy szczęśliwy. To w zależności od którego przykładu polskiego użyjemy. Ale to słowo właśnie w Grece, które jest użyte na przykład w błogosławieństwach, to jest słowo szczęśliwy. Więc szczęśliwy jest ten, naprawdę szczęśliwy, kto słucha Boga i idzie za tym, co On mówi. No i poszedłeś. I jakie są tego owoce dzisiaj?
Owoce dzisiaj. No, owocem na pewno jest ten kanał. Owocem są te zaproszenia, które się dzieją. Myślę, że po prostu wiesz... No...
A chcesz opowiedzieć kilka historii z ulicy?
Z ulicy?
A propos właśnie kanału.
Mogę.
No bo tam widziałem, oglądałem trochę, no i tak z ukrytej kamery trochę no, nagrywacie.
Tak, znaczy pytam się o zgodę,
no,
nie?
Wiadomo, wiem, że tak, no.
Ale ciężko to zrobić jakoś tak, żeby to tak wyglądało w miarę realistycznie. Wiesz co, no mam trochę takich fajnych historii, nawet jeszcze sprzed nagrywania, bo to też, wiesz, można pomyśleć, że o, zacząłem nagrywać i tak fajnie to wygląda, ale jakby naprawdę wiele osób... zaczepiałem w różnych miejscach wcześniej i to jest trudne. Myślę, że też to wiesz, bo też gdzieś wiem, że zdarzają ci się takie akcje w jakimś pod kebabem pewnie.
No ja zaczynałem przede wszystkim od... Pierwsze moje głoszenia były na ulicy, no. To nikt mnie nie zapraszał nigdzie wtedy.
Dokładnie.
I po prostu głosiłem tam, gdzie mogłem, czyli na ulicach. I szedłem po hot doga i od razu tam pani mi hot doga robi, a bolą kolana, boli kręgosłup, bo tutaj coś mi Duch Święty mówi, nie? Tam wiadomo, że od razu tak nie mówiłem, tylko że po prostu, że bolą kolana, bo Bóg uzdrawia, nie? I potem, że ma pani córkę i tak dalej, nie? To tak się fajnie układało.
Tak, ale właśnie ten czas pokazuje nasze motywacje. Że jak ty, wiesz, jesteś jeden na jeden na ulicy, taka czarna trochę robota i po prostu tracisz twarz dla Boga i robisz to, no to Bóg wie, że z czasem będzie cię mógł postawić nad większymi rzeczami, nie? A z takich historii, no wiele i się zdarzało. Też trochę takich śmiesznych, myślę. Jedna, myślę, z takich ciekawszych historii była na przykład w metrze. Pamiętam, jechałem. I miałem takie poczucie, że osoba, która siedzi naprzeciwko mnie, ma jakiś problem z nogami. No nie, no można słyszeć też takie poruszenia Ducha Świętego, czy właśnie przez taki ból w ciele, czy jeszcze na inne sposoby, czy mieć obraz, jakąś myśl o jakiejś chorobie. I faktycznie wyszliśmy z metra. Co prawda ja myślałem, że chodzi o kolana. Się okazało, że chodzi o kostkę, ale okolice dobre. Faktycznie tak widziałem, że trochę kuleje ta dziewczyna. I kurczę, no mówię, no tak idziemy w tym metrze. Mówię, trudna sytuacja, ludzie się będą patrzeć. Wiesz, jakby to jest trudne, mówię. To jakby nie jest tak, że wiecie, my jesteśmy jakimiś herosami, po prostu wychodzimy i nie mamy strachu, nie? Nie mamy gdzieś takiej niepewności. I gonię ją gonię ją, to tak brzmi, jakbym chciał ją złapać i nie wiem, porwać się do worka z ziemniakami i wrzucić i wywieźć, nie? Ale zagaiłem ją przed tymi bramkami, jak się wychodzi z metra. I tak mówię, słuchaj, miałem takie poczucie, że masz jakiś problem z nogą. Tak wydawało mi się, że kuleje, ale to nie było takie wyraźne, nie? I mówi, no tak, mam problem z prawą kostką. I tak mówię, słuchaj, no ja jestem wierzący, jestem chrześcijaninem. I tak... Może bym się pomodlił za ciebie o uzdrowienie. Wiesz, że Pan Jezus uzdrawia, gdzieś widziałem, jak czynił takie rzeczy. Ona tak mówi, dobra, to pomódź się. położyłem nogę na tą kostkę i tak mówię, pomódź mi się w imieniu Jezusa, niech ten ból odejdzie, niech ta kostka będzie sprawna. I mówię, no weź sprawdź. Ona tak przeszła. Ty, no lepiej. No lepiej. Mówię, dobra, to poczekaj, ale jeszcze trochę czujesz, mówię, to pomodlimy się drugi raz, nie? Żeby całkowicie odeszło. Też Pan Jezus za niewidomego się modlił dwa razy, żeby odzyskał wzrok, więc biblijnie mówię...
Możemy.
Możemy. I faktycznie ten ból jej zniknął. I była tak w szoku, że po prostu zaczęła wychodzić z metra nie przez tą bramkę, co trzeba. I się nadziała po prostu, wiesz, na tą bramkę, gdzieś czerwony krzyżyk i nie mogła wyjść. Mówię, no ale poczekaj, spokojnie, nie? I zaczęliśmy tam chwilę rozmawiać, ale była tak po prostu, że wiesz, jakby no szokowana, no wiesz, wychodzisz sobie, nie wiem, z korporacji, z pracy, wracasz sobie do domu, czy tam ze studiów, a tu zaczepiać jakiś Jehowy. Często też tak się ludzie tak, pytają, tak. Nie? Czy jesteś Jehowym? Mówię, nie, chrześcijanin, katolik. I wiesz, nie wiem później też, nie wziąłem, pamiętam, kontaktu niestety, nie staram się brać kontakty często później do ludzi, żeby też zobaczyć, co tam się dzieje, ale myślę, że to było ciekawe, też trochę świadectwo mogłem się podzielić podczas tej rozmowy, więc no takie rzeczy mają miejsce i to jest niesamowite widzieć, jak Pan Bóg działa w codzienności, że nie trzeba być, kurczę, gdzieś, nie wiem, na scenie, na jakimś spotkaniu rekolekcyjnym, tylko każdy z nas naprawdę może nieść Pana Boga tam, gdzie jest, tak? I dotrzeć do takich osób, do których nie dotrze.
No znaki i cuda tym bardziej w ewangelizacji się przejawiają, bo często właśnie na rekolekcjach czy coś, to tak mniej się dzieje, a jak idziemy gdzieś, gdzie nic nie ma po prostu, o Bogu się w ogóle tam nie mówi, to nagle takie cuda i to jest piękne właśnie.
No myślę, że Pan Bóg honoruje właśnie tą wierność, no. Nie? Że nie masz motywacji, że chcesz być właśnie na piedestale i widocznym i po prostu robić jakąś karierę w świadku chrześcijańskim, tylko po prostu idziesz na ulicę do osoby, do której być może nikt by nie dotarł. Nigdy, nie? Która nie przyjdzie sama do kościoła.
No i co, myślisz, że dla każdego to jest, żeby głosić w codzienności?
Myślę, że dla każdego. Może nie każdy ma to nagrywać i chodzić po ulicy co drugi dzień i nie wiem, może w Lidlach w pociągach się modlić, aczkolwiek czemu nie w sumie. Ale myślę, że tak, mamy nieść. Każdy z nas jest do tego wezwany i myślę, że Pan Jezus nas do tego zachęca też w Ewangeliach, że mamy iść, czynić uczniami tak, inne narody i osoba, która jest w danym miejscu, może dotrzeć do takiego grona osób, do którego nikt inny być może nie dotrze, tak? Ktoś jest, nie wiem, właśnie prawnikiem, nie wiem, ratownikiem, piłkarzem, cokolwiek, tak? Jakby ona ma takie relacje i takie znajomości, gdzie być może przyjdzie ten jeden moment, że ktoś się zapytają, a co ty taki jesteś jakiś spokojny? A co ty taki jakiś inny jesteś? Albo że się zmieniłeś jakoś, nie? Że jakoś się nie stresujesz, nie denerwujesz, nie wiem, że jakieś takie ciepło od ciebie jest. No nie wiem, ludzie różne rzeczy widzą, nie? Jakby widzą tą zmianę, myślę, że to jest naprawdę realne, że widać tą zmianę i to być może jest ten moment, że ty nie musisz nie wiadomo co mówić, możesz się podzielić świadectwem, tak? Że no słuchaj, no tak i tak się zmieniło w moim życiu. Kiedyś było tak, a teraz spotkałem Pana Boga, mam z Nim relację, widzę, że jest żywy i ktoś jest wtedy już zaciekawiony, tak? Bo najłatwiej się ewangelizuje przez relacje jednak, myślę. Na ulicy jest to trudne i trudno jest, myślę, doprowadzić osobę od, wiesz, tam gdzieś rozmowy, modlitwy, żeby przyszła później do wspólnoty, żeby zaczęła się formować. Myślę, że to jest długi proces. A przez relacje często to idzie tak, że po prostu ludzie cię obserwują, zapytają się i ty masz ten moment i możesz wybrać, czy podzielisz się o Panu Bogu, no czy jednak trochę się zdystansujesz i przestraszysz, nie?
No jak przeglądałem różne badania statystyczne, co sprawiło, że ktoś idzie do kościoła i zostaje chrześcijaninem, to głównie akurat w Stanach, w Polsce, nie wiem czy są takie, ale tam najwięcej odpowiedzi było, że właśnie przez kogoś z kręgu znajomych, nie? Że nie na tych, bo tam w Stanach są popularne bardzo te takie revivals i tak dalej, nie? Że namiot przebudzenia i protestanci tam głoszą i jest wielkie tam 5000 osób. No ale właśnie, dzięki komu tam ludzie przychodzą? Nie dzięki temu, że słyszą, o, jest namiot przebudzenia, tylko mówi jeden, drugi, trzeci kolega, mówi, ty, dawaj, jest dzisiaj spotkanie, idziemy tam, nie? I że to jest jakby to źródło, że przez relacje i najwięcej osób, myślę, doznaje nawrócenia, doznaje spotkania Boga w kościele dzięki temu, że Kościół wyszedł do nich, nie?
Tak jest, no zresztą w mojej historii tak samo. I ten mój przyjaciel i ta liderka, która... No to były ważne czynniki, tak, ludzkie. Zobaczyłem, że ktoś jest przy Bogu i że tak powiem, pociąga mnie jakby jakieś jego życie, jakby jego podejście, tak?
I to jest świadectwo. No ale to nie znaczy, że nie mamy chodzić po ulicach i głosić.
Oczywiście, nie? To myślę, że fajnie rozciąga nas po prostu. To nawet, myślę, nam więcej daje często, że widzisz, ile jesteś w stanie dać dla Boga. No bo to kosztuje. No wiesz, czasem trzeba zrobić sobie trochę głupka, że tak powiem.
Trzeba. No. Ale też być na to gotowym właśnie codziennie, bo tak myślę, wiesz, widzę w tym też swoją drogę, bo ja właśnie tak jak mówiłem, zaczynałem od ewangelizacji na ulicy i to była jedyna ewangelizacja, którą wtedy robiłem. robiłem. Oprócz tej oczywiście w ramach korpo, bo jak siedziałem w korpo i ludzie zobaczyli, że nagle nie bluzgam, nagle jestem jakiś taki inny, no to pytali, o co mi chodzi. No i ja tam swoje wynurzenia ewangelizacyjne robiłem, nie? I no większość na początku reagowała tak, co ty w ogóle tu gadasz, to jest w ogóle weź, nie? Ale potem jak się pojawił jakiś problem w ich życiu, szczególnie jeżeli to był jakiś duchowy problem, to do kogo uwiedzieli, że uderzyć? Także były i modlitwa, uzdrowienie, uwolnienie, pamiętam łzy w kuchni korporacyjnej, więc fajnie było. Ten etap się skończył, zaczął się inny i też etap takiego ciągłego wychodzenia na ulicę też w jakiś sposób się zakończył, choć nieraz mi się zdarza, to właśnie dzisiaj bardziej w codzienności. Pamiętam taką historię, kiedyś z moim serdecznym kolegą Anatomem byliśmy na Chińczyku. I jesteśmy na Chińczyku, tak w ramach jakichś tam, głosiliśmy chyba w tamtym miejscu razem i po prostu poszliśmy na Chinola. No i siedzimy w tym Chinolu, podchodzi pani, daje nam talerze z jedzeniem. Ja pytam, czy jest sos. A ona, że no jest, ale nie ma nic za darmo. A ja mówię, a wie pani, jest.
Boża łaska.
Tak, więc powiedziałem jej, że Boża miłość, a ona taką minę zrobiła. No krótko tam jej powiedziałem o Jezusie i tak minę zrobiła, coś tam powiedziała i poszła, nie? No ale postanowiłem, że jak będę płacił na koniec, to jeszcze pociągnę ten temat. No i podeszliśmy do kontuaru, jak ja to lubię mówić, choć nie wiem, czy to jest właściwe słowo. No i zaczynamy tam rozmawiać i ona mówi, że niech mi pan tu nic nie mówi o Bogu i o Kościele, bo oni postawili na mnie krzyżyk. Ja mówię, jak to? A ona, że ona ma dziecko poza małżeńskie i że tam kiedyś była u księdza i ksiądz ją jakby wyklął, powiedział jej, że w ogóle nie ma prawa przychodzić do kościoła, coś tam. Już nie wiem, czy tak było, czy nie było, czy to jej projekcja, nie wiem, ale no mogło tak być, tak? Ja mówię, proszę pani, ale to, że jeden człowiek się pomylił i tak pani zrobił, to nie znaczy, że Bóg i cały kościół mówi pani, że pani jest niegodna, że jest taka owaka, więc chcę po prostu się za panią pomodlić, żeby pani doświadczyła tego. No i położyliśmy na nią ręce i po prostu Bóg tak przyszedł do niej, wypełnił ją i tak zaczęła płakać i widziałem, że po prostu on ją ukochuje, tak? Ukochał ją i pokazał jej, że ona jest ważna, że jest dla niego i no wszystko dzięki temu, że poszliśmy na Chinola, tak? No, to są te piękne momenty, ja jej kocham po prostu te momenty, że właśnie w codzienności Bóg działa.
Dokładnie.
No i co? Jakie plany dalej?
Plany dalej. Ciężko coś planować, że tak powiem.
Oddajesz się duchowi, tak?
Tak, oddaję się Duchowi Świętemu. Widzę, że gdzieś takich zaproszeń się zaczyna pojawiać powoli, coraz więcej. Więc...
A który dorocznik jesteś?
9-5.
No to wiecie, jak potrzebujecie młodego faceta, męża, który powie u was świadectwo, to wiecie, gdzie się zgłosić, szczególnie do liderów, księży, którzy tego słuchają. Zapraszajcie, a tymczasem na koniec twoje przesłanie. Masz jakieś przesłanie dla naszych ludzi, którzy nas oglądają, słuchają? Mm-hmm. Co byś chciał powiedzieć? Ja nie będę spoilował, ale chyba wiem, co powiesz.
Ale myślę, że cię zaskoczę. No. Bo nie poruszyliśmy tego tematu w sumie aż tak mocno. Myślę, że ważnym jest to, aby spędzać czas z Bogiem, tak naprawdę, żeby być na modlitwie, bo wszystko się rodziło.
Nie zaskoczyłeś.
Nie zaskoczyłem.
Bo o wierności Boga, ale wiesz, też wierności człowieka mówisz.
Tak, tak. No Bóg jest wierny, my musimy odpowiadać na tą wierność, myślę, że chcemy odpowiadać i u mnie tak naprawdę wszystkie momenty i wszystkie decyzje rodziły się w miejscu modlitwy i takim spędzaniu po prostu czasu z Bogiem. Czasem po prostu siedzeniu, godzinę, dwie, jakby nic nie słyszysz, tak, ale po prostu siedzisz i jesteś z Nim, nie? I myślę, że to jest tak naprawdę klucz do wielu rzeczy, do odkrycia swoich pragnień, tego, co się ma w sercu, do poznania właśnie woli Bożej, żeby się słyszeć Jego głos. Myślę, że to jest po prostu fundament do życia.
Czyli mówisz, że najlepsze pomysły przychodzą na modlitwie, tak?
No, i w łazience też. A najlepiej dwa w jednym, jak modlisz się w łazience, także...
No ja miałem tak ostatnio, że siedzę sobie, coś tam robię, czytam wieczorem i żona wylatuje, już nie będę mówił jak, ale wylatuje z łazienki. No wiadomo, tak jak jest w łazience pod prysznicem, mówi, słuchaj! Miałam objawienie i mi mówi, nie? No i pod prysznicem. No tak właśnie jest, bo to jest też dla rodziców, dla mnie jako rodzica, łazienka jest takim miejscem samotności. A gdzie samotność? Tam i Modlitwa, duch, kontemplacji, pustelnia. Medytacji, pustelnia.
Można się poczuć, o, jestem pustyni w łazience.
Jedyne miejsce, gdzie masz odrobinę prywatności jako rodzic. Więc no, tam Pan Bóg mówi. I właśnie ja myślę, że trochę jesteśmy nudni w takim sensie, że często ludzie tak przychodzą do nas, pewnie do ciebie też będą przychodzili i będą pytali, skąd taki pomysł? W ogóle, dlaczego to zrobiłeś? No, Bóg mi powiedział na modlitwie, nie? Jakby, jaka jest inna odpowiedź? Co siedziałem i myślałem, co zrobić? No, zazwyczaj to tak nie jest, bo przynajmniej ja tak doświadczam, że zazwyczaj po pierwsze przychodzą te rzeczy na modlitwie, po drugie ja nie chcę ich robić. W sensie nie myślałem o tym, żeby to robić, tak? Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę robił to, co robię, ale przychodzi na modlitwie i jak Jeremiasz? Nie chcę, ale muszę. Nie chcę, ale muszę. Więc on trochę tak miał, nie? Że nie chciał, ale musiał, bo taki ogień przychodzi do serca, że musisz. Więc no, słuchajcie, spędzajcie czas z Bogiem, a ogień przyjdzie do serca.
Tak, dokładnie.
Amen. I będzie trzeba.
Amen.
Dzięki Bożeju za obecność na werandzie. Niech ci Pan błogosławi w tej drodze, idź dalej i pozdrawiamy też twoją żonę. No i pozdrawiamy w ogóle wszystkich
tak,
ludzi.
Pozdrawiamy wszystkich, ja dziękuję Krzysztofie za zaproszenie.
Spoko. Dziękujemy bardzo wam, że nas słuchacie na werandzie podcast Fundacja Soul in Sky. Dziękujemy darczyńcom, darczynkom, nie wiem jak to się kurczę wymawia, muszę to w końcu sprawdzić, ale kobietom, które nas wspierają, jesteście niesamowite i niesamowici też. Patronom, patronkom na Patronajcie Fundacji Służąc Życiu za wsparcie w realizacji tego podcastu, a także panu Łukaszowi, który nas tutaj ugościł i gości i firmie. Hope za ubranie prowadzącego. Na kod na werandzie macie minus 10%. I jest jeszcze promo, także sobie zobaczcie wszystko w opisie filmu. A tak jak wspominałem, książkę RTCK Izaak, ojca Adama Szustaka, możecie kupić w linku, który wam podaję. I też nas w jakiś sposób tym wesprzecie. Niech wam Bóg błogosławi i do zobaczenia za tydzień o godzinie 6 rano na werandzie podcast powróci. Tak jak Pan Jezus. Amen. Z Bogiem. Amen.
Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, 2 godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja.
Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.